Pure Profit tylko dla mężczyzn.
CD 1. Część pierwsza.
Drodzy panowie, to będzie dosyć, mam nadzieję, krótkie i intensywne spotkanie. Będzie pierwsza część, która mam nadzieję będzie po prostu mocnym strzałem, a potem zaneguję wszystko, co powiedziałem w drugiej części. Taki jest mniej więcej cel tego spotkania, więc jeżeli ktoś będzie miał takie wrażenie w trakcie, że w ogóle co ty czego opowiadasz, nie, i dlaczego sam sobie przeczysz, to jest właściwe wrażenie. I proszę się temu nie dziwić. Chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali wspólnie Księgę Jonasza, która jest bardzo króciutką księgą, ale wykorzystali też do tego naszego tematu jeszcze dwie inne historie biblijne, które nam wejdą jako pewnego rodzaju komentarz. Dlatego, że jestem przekonany, że Księga Jonasza to jest najlepsza księga do tego, żeby się zająć czymś takim jak męskość, a szczególnie męska siła. I może się wydawać, że to jest historia odwrotna, w sensie, że trudno szukać w Jonaszu konsekwencji, siły, wytrwałości i tak dalej. To jest generalnie uciekinier. Ale właśnie dlatego myślę, że to jest bardzo kluczowa historia, bo to jest historia większości z nas. W sensie, jeżeli są tutaj ludzie, którzy są odwrotnością Jonasza, to oni nie potrzebują tego spotkania po prostu. Więc dlatego myślę, że trzeba jakby patrzeć na naszą historię, tak powiem, trochę odwrotnie. Czyli tak jakby było z nami bardzo źle, a jestem przekonany, że jest z nami bardzo źle. Ale do tego zaraz dojdziemy. Może tak, chciałbym najpierw przeczytać dwa rozdziały Księgi Jonasza, bo tak to zrobimy, że w pierwszej części zrobimy sobie dwa rozdziały i potem dwa kolejne, więc najpierw posłuchajcie. Pan przemówił do Jonasza, syna Amittaja. Wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Ale Jonasz postanowił uciec do Tarszisz, daleko od Pana. Zszedł do Jafy, znalazł statek płynący do Tarszisz, opłacił podróż i wszedł na pokład. Chciał uciec do Tarszisz, daleko od Pana. Wtedy Pan zesłał silny wiatr i rozstrzelała się na morzu tak potężna burza, że statkowi groziło rozbicie. Strach ogarnął żeglarzy, więc każdy z nich zaczął wzywać swojego Boga. Wyrzucili do morza ładunek, aby odciążył statek. Jonasz natomiast zszedł na najniższy pokład, położył się i głęboko zasnął. Przyszedł do niego dowódca żeglarzy i powiedział: jak możesz spać? Wstań, wzywaj swojego Boga, może wejrzy na nas i nie zginiemy. Tymczasem żeglarze mówili między sobą: chodźcie, rzucimy losy, aby się dowiedzieć, kto jest przyczyną nieszczęścia, które nas spotyka. I rzucili losy, a los wskazał na Jonasza. Zwrócili się więc do niego: powiedz nam, dlaczego spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Skąd pochodzisz? Gdzie jest twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? A on im odpowiedział: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga nieba, który stworzył morza i lądy. Wtedy zlękli się bardzo i wołali jeden przez drugiego: dlaczego to robisz? Wiedzieli bowiem, że ucieka przed Panem, bo sam im o tym powiedział. Pytali go: co powinniśmy z Tobą zrobić, aby fale wokół nas ucichły? Morze bowiem stawało się coraz groźniejsze. Powiedział im: weźcie mnie i rzućcie do morza, a fale ucichną. Wiem, że ta potężna burza rozpętała się z mojego powodu. Lecz żeglarze wiosłowali ze wszystkich sił, aby dotrzeć do lądu. Byli jednak bezsilni, bo morze burzyło się przeciwko nim coraz bardziej. Wołali więc do Pana: ach Panie, nie pozwól, abyśmy ginęli z powodu tego człowieka i nie obciążaj nas winą za przelanie niewinnej krwi, bo Ty jesteś Panem i czynisz wszystko według swojej woli. Potem chwycili Jonasza i wrzucili go do morza, a morze ucichło. Zlękli się więc bardzo Pana, złożyli też ofiary dla Pana i zobowiązali się ślubami. Pan posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. Jonasz był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Z wnętrzności ryby Jonasz modlił się tymi słowami do Pana, Boga swego. W nieszczęściu wzywałem Pana i On mi odpowiedział. Z łona krainy umarłych wołałem o pomoc i usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie w samo serce morza i wir mnie porwał. Wszystkie Twoje spienione fale przetoczyły się nade mną. A ja powiedziałem: jestem daleko wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł znowu zobaczyć Twoją świątynię? Zatapiają mnie wody, otacza mnie głębia, Morska trawa oplata mi głowę. Stąpiłem aż do korzeni gór i w głąb ziemi, a ona zamknęła się nade mną na zawsze. Lecz Ty żywego wydobędziesz mnie z grobu, Panie mój Boże. Gdy gasło me życie, wspominałem na Pana, a moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojej świątyni. Czciciele fałszywych bożków porzucają łaskę przeznaczoną dla nich. Ja zaś z dziękczynieniem złożę Ci ofiarę, wypełnię śluby, które Ci złożyłem. Zbawienie jest w rękach Pana. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ona wypluła Jonasza na ląd. To są dwa pierwsze rozdziały księgi proroka Jonasza. Chciałbym, żebyśmy trochę sobie teraz z nich usiedli, a w sumie usiedli w jednym momencie tej historii i z tego jednego momentu patrzyli w tył i w przód. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego momentu, kiedy Jonasz siedzi pod pokładem, kiedy poszedł na dół, kiedy na górze szaleje burza. Tam są marynarze, którzy wyglądają na dosyć dzielnych ludzi, którzy próbują przetrwać ten napad żywiołu. A facet schodzi na dół, kładzie się wśród lin. Tam jest dosłownie takie wyrażenie hebrajskie, które mówi, że się zakopał w linach, w sensie, żeby go nie było widać. No i usnął. Dlaczego od tego chciałbym zacząć? Dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że to jest obraz większości z nas. W sensie, jeśli to nie jest obraz kogoś tutaj, to niech idzie do domu. W takim prostym sensie widocznie ta konferencja nie jest dla Ciebie. Skoro tu przyszliście, to znaczy, że czegoś szukacie. To znaczy, że do końca nie wiecie, na czym ma polegać męska siła. Tak sobie to wyobrażam, że skoro ogłoszono spotkanie o Jonaszy i o męskiej sile i na nie przyszliście, no to czegoś Wam w tym brakuje. Bo jeśli ktoś doskonale wie, na czym polega męska siła i potrafi to zrealizować, no to po co tu przyszedł, nie? Skoro tu jesteście, to ośmielam się twierdzić, żebyśmy od tego zaczęli. Przyjęli to jako fakt, że tak powiem, obowiązujący. Leżymy pod pokładem, zakopani w liny. Może oczywiście nie wszyscy tak głęboko zakopani. Może są niektórzy owinięci tylko jednym sznurem, a niektórzy są może tak, że ich w ogóle nie widać. Ale w każdym razie siedzimy gdzieś tam pod pokładem. Wiemy, że jest jakaś burza na zewnątrz. Wiemy, że są tam chłopy, które walczą z tą burzą. Tam powinniśmy być, no ale nas tam nie ma. Jesteśmy na dole. Co się dzieje w takim człowieku? Pomyślcie, co mógł sobie w sercu myśleć, co mógł sobie w głowie myśleć Jonasz, zanim usnął. No bo oczywiście jak usnął, no to już tyle go widzieli. I to jest w ogóle taki nasz generalny obraz. Nie, większość z nas w ogóle nie myśli, tylko po prostu śpi. Ale zakładamy ten moment jeszcze przed uśnięciem, zanim jeszcze Jonasz zasnął, to co sobie myślał? No miał oczywiście w głowie prawdopodobnie dwa kierunki, nie? Jeden kierunek to jest ten, który usłyszał od Pana Boga. Czyli zrodziło się w nim jakieś takie wyzwanie, że powinien pójść do tej Niniwy i coś tam zrobić. Do tego oczywiście zaraz dojdziemy. Ale to jest jakby jeden kierunek, który się w nim otwiera. I drugi kierunek, no ten, który robi, nie? Czyli płynie do Tarszysz, dokładnie w drugą stronę. Panowie, nie wiem, czy macie takie wrażenie, że coś was wierci w środku. Że jak sobie myślicie o swoim życiu, mam nadzieję, że o nim myślicie i mam nadzieję, że dlatego tu jesteście, to czujecie takie coś, że nie wiecie, dokąd, którędy. Że nawet jesteście w stanie sobie jakieś tam kierunki określić, tak Jonasz, te dwa, które ma. Jeden, który tam mu się zrodził z tego wołania Pana Boga, drugi, który mu się zrodził, bo on sam chciał. Ale myślę, że łatwo się domyślić, że Jonasz, to nie jest tak, że on płynie do tego Tarszysz, bo wie, że tam ma płynąć, nie? On po prostu płynie, bo nie chce w drugą stronę, a nie tak, że płynie do Tarszysz, bo rozpoznał to jako swoje zadanie. Śmiem mniemać, że jeśli tu jesteście, to nie wiecie dokąd. To trochę nie wiecie, którędy płynąć. Czujecie prawdopodobnie w środku różne wyzwania. Znaczy, co to jest ten Pan Bóg, który przychodzi do Jonasza? To nie jest tak, że jakiś tam Bóg mu się objawił, nie? Stanął przed nim i mu powiedział, słuchaj Jonasz, tam na drugim końcu świata jest Niniwa, tam pójdziesz, ja do ciebie mówię, a ty mnie słuchaj, nie? Myślę, że to już wiecie, jeżeli czytacie jakkolwiek Biblię, że każde takie spotkanie to jest coś, co się dzieje w głowie człowieka. Jonasz siedzi u siebie w chałupie i czuje, że coś jest nie tak z tym jego życiem. Ma żonę, ma dzieci, tak to wygląda też z innych tekstów, które są w Piśmie Świętym. Wygląda, że jest człowiekiem bardzo pobożnym, wszystkiego przestrzega, będzie o tym mówił, czyli żyje w ogóle całkiem sensownie, a coś go wierci. Ma w środku jakiś taki głos, jest gdzieś jakaś Niniwa. Jest coś, co może by warto było zrobić. Pomijam teraz ten kontekst poganie, nawrócić i tak dalej, nie? Zupełnie, tylko taka sama myśl. Jest gdzieś coś, że czuję, że to, co ja robię, to nie jest to. Znaczy, Niniwa po naszemu, po polsku, to jest wystający z ziemi taki kiełek. Niniwa, tak się nazywa to miasto. To są takie ledwo wyrośnięte z ziemi kiełki, w sensie nie wiadomo jeszcze, co to będzie. Czy to będzie drzewo, czy to będzie, nie wiem, zboże, czy to będzie trawa. Coś tam z ziemi już wyrasta. To dosłownie oznacza słowo Niniwa. Czyli to jest takie coś w człowieku, że człowiek czuje, że coś by tam mu wyrosło. No ale właśnie, po pierwsze to co? Po drugie to jest pewnie beznadziejne. Po trzecie za trudne. Po czwarte nie wiem. Po piąte cokolwiek. A, pójdę w drugą stronę, nie? Przepraszam, że znacie wszyscy taki moment i mam nadzieję, że z tego powodu tu jesteście. Że coś was wierci. Że coś wam nie daje spokoju. I nawet może byście ruszyli tam. No tylko, że gdzie w ogóle? Znaczy, co to jest? To jest w ogóle pierwsze, że chciałem, żebyście zaczęli, żebyście, że tak powiem, stanęli w tym swoim miejscu, bo to myślę, że każdy ma gdzie indziej. Ja mam taki moment cały czas. Robię w ogóle rzeczy, które bardzo lubię. I rzeczy, które aktualnie prowadzę, jest jednym z moich spełnionych marzeń. Ale to nie jest ostatnie moje marzenie. Znaczy, wiem, że to pójdzie gdzieś dalej jeszcze. Będę to robił prawdopodobnie przez kilka lat. Będę jeździł po świecie z Ewangelią. I to jest naprawdę coś, co mnie straszliwie kręci. A jednocześnie, jak tylko usiądę, jak tylko na sekundę przestanę gadać do ludzi, nie? Jak tylko na sekundę przestanę się zajmować kimś innym, tylko siądę sobie sam. Wrócę raz tam na miesiąc do Łodzi, do mojego klasztoru, usiądę tam na dwa dni, dadzą mi do posprzątania kibel i ugotować obiad, czyli, że tak powiem, zajmę swoje myśli czymś normalnym. Od razu mi się będzie takie coś, a co dalej? W sensie co, byś tak do końca życia jeździł? No w ogóle fajnie, ale to nie to. Znaczy, co jeszcze? Co ja robię? No czekam, nie? Parę lat jeszcze tak pojeżdżę, no i potem się okaże. Co zrobiłem? Właśnie zszedłem pod pokład, zawinąłem się w linę, która się nazywa kaznodziejstwo wędrowne i sobie tam siedzę, nie? I czuję tam, że wierci, czuję, że to gdzieś będę musiał się odkręcić i na ten pokład wyjść, tylko że wiem, jak tam wyjdę, w sensie jak pójdę do mojego pręciała i powiem mu, słuchaj, bo to, co ja robię, to jest świetne, ale to nie to. To jest tak, jakbym stanął po prostu twarzą w twarz z burzą, nie? On powie, no a co? No nie wiem. To po coś tu przyszedł? I panowie, jestem przekonany, że większość z nas ma takie coś. Nawet jeżeli robicie rzeczy sensowne. Mam takie nadzieje, nie? Że robicie w życiu jakieś sensowne rzeczy. I w ogóle je lubicie. I to was kręci. To co dalej?